zapraszamy na spotkanie w kręgu audycji Nasze Kulturowe Dziedzictwo. Dziś pani Aneta Kolańczyk i pan Janusz Wysogląd powiedzą nam o Józefie Wybickim. Myślę, że to postać, której warto się przyjrzeć, zwłaszcza jeśli powiedzą nam o związkach z Wielkopolską i tutaj z naszą dzisiejszą diecezją kaliską, z Kaliszem. Posłuchajmy.
Marca bieżącego roku minęło 181 lat od śmierci Józefa Wybickiego, autora pieśni Jeszcze Polska nie zginęła. O działalności patriotycznej tego wielkiego Polaka wiemy prawie wszystko. Tu wspomnę tylko, że był prawnikiem, posłem na Sejm, konfederatem barskim, dyplomatą tytularnym, generałem, pisarzem i poetą, dramaturgiem, muzykiem po trosze, publicystą, ekonomistą, uczestniczył w konspiracjach, był pełnomocnikiem rządowym przy walczących oddziałach po insurekcji warszawskiej, wprowadził polską administrację na ziemiach odbitych Prusakom. Emigrant polityczny, współtwórca Legionów Polskich, dzielił dole i niedole wygnańców, przeżywając z nimi okresy wahań i załamań. Wzywał do powstania narodowego, gdy Napoleon wkraczał do Polski. Był senatorem, wojewodą i uciekinierem, z widmem ceny wyznaczonej za jego głowę.
Ten syn ziemi pomorskiej, urodzony 29 października 1747 roku w Będominie, miał tak barwną i ciekawą biografię, że z powodzeniem mógłby posłużyć za scenariusz filmowy. Dziś chciałbym, abyśmy spojrzeli na Wybickiego przez pryzmat dwóch kobiet, za sprawą których złączył swoje życie z Wielkopolską. Tu przyszły na świat jego dzieci, tu dokonał żywota, tu spoczywają jego prochy. A wszystko rozstrzygało się w Berlinie. 27 września 1768 roku 21-letni, przystojny Józef, uczestnik Konfederacji Barskiej, mianowany jest generalnym konsyliarzem. Przybył do Berlina z tajną misją. Przywódcy Konfederacji chcieli za pośrednictwem generałowej Marianny Skórzeskiej, którą król pruski cenił i poważał, pozyskać Fryderyka II dla swoich planów i zjednać sobie poparcie Prus. 29 września na chrzcinach syna generałowej, na część króla pruskiego otrzymał imię Fryderyk, Wybicki poznał Kunegundę Drwęską, siostrzenicę generała Franciszka Skórzeskiego. Stanisław Majchrowski w książce Opowieść o Wybickim pisze: nagle dostrzegł w tłumie młodziutką osobę, świeżość, uroda, zachwycające kształty, a jednocześnie prostota i swobodę. Wszystkie wdzięki i uroki miało jedno stworzenie, które mogło liczyć sobie 17 wiosen. Opis przedstawiony przez Stanisława Majchrowskiego trochę miał się z prawdą. Kunegunda Drwęska była wówczas dojrzałą, 38-letnią kobietą. Niemniej jednak wywarła na młodym Józefie piorunujące wrażenie. Czuł, że jest to osoba, z którą gotów byłby spędzić resztę życia. Ale na połączenie się węzłem małżeńskim ze swoją kochaną przyjdzie mu jeszcze trochę poczekać. Jest rok 1773. Przebywający w Wiedniu Wybicki dostaje list od matki. Konstancja z Lnickiej Wybicka błaga syna, aby wrócił do Będomina, który znalazł się pod panowaniem pruskim. Józef decyduje się wracać do kraju. Droga wiedzie przez Poznań, Oborniki, Wełny, Wągrowiec i Chodzież. Niedaleko Chodzieży jest Margonin, dobra generałowej Skorzeski i jego ukochana Kunusia. Tu w Margoninie Józef jest już pewny, ta albo żadna, ale nie może oświadczyć się wybrance bez porozumienia z matką. Kunegunda Drełęska, której najsłodszą duszę i charakter poznał, była bowiem panną bez posagu. Józefowi to nie przeszkadzało, ale bał się oporu ze strony matki. Konstancja z Linickich była wymagająca pod tym względem. Nieuprzedzona i oburzona z tego powodu mogła go wraz z Kunusią pozbawić środków utrzymania, gdyż Będomin był w jej dożywociu. Konstancja Wybicka nie była zachwycona projektem małżeńskim syna. Radziła się zastanowić, poczekać. A czekać Józef nie mógł. Wezwany listownie przez Skórzeską do umierającego generała Franciszka Skórzeskiego, pospieszył do Margolina.
W swych pamiętnikach zapisał: rok blisko upłynął tej samotności, w której tylko o osobie mi bliskiej myślałem. W tym czasie odebrałem umyślnego z Margonina, że pan Skórzewski umiera i pani generałowa życzyła sobie, żebym do nich pospieszył. Przypisała się także do tej odezwy Kunusia.
Generał skonał jego obecności. Generała znów wybrała się do Berlina. Po co? Nie mogła obejść się bez Niemców? I Niemcowi zaufała, o którym wszyscy mówili, że Łotr, powierzając mu swoje dobro. W tej sytuacji Wybicki zdecydował się na małżeństwo bez zgody matki. 17 października 1773 roku w kaplicy dworskiej w Margoninie ksiądz Stanisław Rejski pobłogosławił ten związek. Niedługo jednak trwało szczęście małżeńskie Józefa. W sierpniu 1775 roku, będąca bliska połogu, umiera Kunegunda. Niedługo potem Wybicki traci również matkę. W Będominie mieszkać nie chciał. Przeniósł się do Wielkopolski. W Poznaniu napisał i wydał w latach 1775-76 swoje pierwsze dzieło Myśli polityczne o wolności cywilnej. Gościł również na dworach swych wielkopolskich przyjaciół Turnów w Radomicku, Chłopowskich w Śmiglu, Roztworowskich w Wełnie. Poznał również siostrę pani Roztworowskiej Konstancję Skołaczkowskiej-Kowalską. Jej mąż, Tomasz Kowalski, był pod sądkiem ziemi wschowskiej. Córka Kowalskich, Elstera, 17-letnia panienka, urzekła Wybickiego głębokim, a pogodnym spojrzeniem. W uśmiechu miała coś ciepłego, łagodność i powściągliwość w ruchach. Młoda Estera Kowalska na początku 1780 roku zostaje żoną Józefa Wybickiego, który w czerwcu 1781 roku od krewnego żony Franciszka Roztworowskiego nabywa Malieczki pod Śremiem. Sielski krajobraz, wspólne gospodarowanie, radość, jaką daje obcowanie z naturą i praca w ziemi, rozpoczyna nowy okres w życiu Wybickiego. Niczym rajowy człowiek poczciwy pędzi spokojny żywot ziemianina, radując się tym, co ma, a powodów do radości nie brakuje. Gospodarstwo kwitnie, rodzina się powiększa. W 1782 roku przychodzi na świat córka Teresa. W 85 syn Łukasz. W 87 najmłodszy Józef. Spokojne życie sprzyja również pracy literackiej. W latach 1781-1791 powstał cały znaczący dorobek pisarski Wybickiego. Komedie Kulik, Jarwak albo Szlachcich mieszczaninem, Waro na wsi, cztery opery, Kmiotek, dedykowany Aleksandrze Skórzewskiej Gorzeńskiej, żonie chorążego poznańskiego Augusta, Samnitka, Pasterka zbłąkana, Polka. W Manieczkach powstały też wiersze Modlitwa do domku, Do ogródka z przeproszeniem, Do ogródka z podziękowaniem, Do ogrodowego, Wiosna, Rozmowa między szlachcicem polskim, Szwajcarem i Żydem w Gdańsku, Jeszcze Polak. Oddajmy na chwilę głos Wybickiemu, posłuchajmy, jak w swojej modlitwie do domku dziękuję Bogu za Maniczki.
Domku mój luby, opatrzności darze, domku, pokoju i dawco wygody. Domku, coś zgodnie i dał przytułek parze, domku, co swemi wyżywiasz mnie płody.
Tu należy dodać, że twórczość dramatyczna Józefa Wybickiego była przez ówczesnych oceniana dość wysoko. W 1791 roku w Warszawie, obok powrotu posła Niemcewicza i dowodów wdzięczności narodu bogusławskiego, premiera Szlachcica Mieszczanina Wybickiego była trzecim ważnym wydarzeniem teatralnym. Wielkopolskie dwory też chętnie odgrywały sztuki Wybickiego w swych teatrach amatorskich. Jednym z pierwszych teatrów dworskich w ówczesnej Polsce był Teatr w Racocie, założony przez księcia Antoniego Barnabę Jabłonowskiego. Tu wystawiono dwie sztuki Józefa Wybickiego, Kmiotka i Warona Wsi. Po drugim rozbiorze Polski Manieczki dostają się pod panowanie pruskie. Wybiccy oddają gospodarstwo w dzierżawie i przenoszą się do Warszawy. W tym czasie Józef zajmuje się działalnością polityczną. W 1794 roku towarzyszy generałowi Dąbrowskiemu w jego wyprawie do Wielkopolski. Od tej wyprawy rozpoczyna się długoletnia przyjaźń Wybickiego z generałem.
W tym miejscu należy dodać, że Wybicki i generał Dąbrowski wielokrotnie odwiedzali Kalisz. Bardzo piękny fragment czytamy w książce Tadeusza Chruścielewskiego zatytułowanej Druga żona. Dotyczy on rozmowy Jana Henryka Dąbrowskiego z pradziadem pisarza Wawrzyńcem Chruścielewskim, synem właściciela hotelu polskiego w Kaliszu, w którym zatrzymywał się generał przejeżdżając przez Kalisz. Hotel Polski? Fiu, piękna nazwa. Masz tej nazwy strzec mocno. Z tej ziemi bowiem wszelką polskość będą wkrótce chcieli z korzeniami wyrwać. Zgmoskwiczyć, sturczyć, zniemczyć. In schweine wen wandel. Wawrzyniec zdobył się na odwagę. Jaśnie wielmożny panie generale, czy prawdziwa Polska wróci? Czy ona nam aby nie umarła? Bo co to za Polska, w której o mile stąd król pruski rządzi? Tu u nas znowu ruski buldog, a za Krakowem jakiś kajzer rakuski. Ale wracając do twego pytania, chyba nie ze wszystkim pojmujesz, co stary Wybicki napisał w naszej wojskowej piosence, którą i jeszcze teraz po niektórzy nucą, kiedy my żyjemy. To wcale nie znaczy, póki my żyjemy. Wiedz, że tamto my, to i przyszłe wasze dzieci i ich dzieciaki. Wszyscy ci będą gwarantami tej, co nie zginęła.
W roku 1796 władze pruskie konfiskują Maniczki. Nowym właścicielem zostaje generał von Zastrow. Swój ulubiony dom odzyska Wybicki dopiero w 1814 roku dzięki interwencji Adama Czartoryskiego i cara Aleksandra I. To spędzi resztę życia z dala od politycznego zgiełku. Józef Wybicki umiera 19 marca 1822 roku. Zostaje pochowany na cmentarzu przy kościelnym w Brodnicy. W 1923 roku dokonano uroczystej ekshumacji prochu Wybickiego i przeniesiono je do Poznania. Zostały złożone w krypcie zasłużonych w kościele świętego Wojciecha. W Brodnicy pozostał grób symboliczny. Dziś po domu, w którym mieszkali Wybiccy, nie ma żadnego śladu. Budynek, w którym mieści się muzeum autora Mazurka Dąbrowskiego, stoi gdzie indziej. Miejsce, gdzie stał dworek, upamiętna tablica zamocowana na kamieniu w 1995 roku. Nieopodal stoi kopulasta kaplica wybudowana w 1786 roku przez Józefa Wybickiego. Zapewne z wdzięczności za pomyślność w życiu.
Na zakończenie chciałabym przytoczyć fragment pana Tadeusza, w którym Mickiewicz w cudownym koncercie Jankiela wspomina nasz hymn narodowy. Ledwie słuchacze mieli czas wyjść z zadziwienia, znowu muzyka inna. Znów zrazu brzęczenia, lekkie i ciche. Kilka cienkich strunek jęczy, jak kilka much, gdy z siatki wyrwą się pajęczej. Lecz strun coraz to przybywa. Już rozpierzchłe tony łączą się i akordów wiążą legiony. I już w takt postępują zgodzonymi dźwięki, tworząc nutę żałosną tej sławnej piosenki. O żołnierzu tułaczu, który borem, lasem idzie i z biedy, z głodu przymierając czasem. Na koniec pada u nóg konika wiernego, a konik nogą grzebie mogiłę dla niego. Piosenka stara, wojsku polskiemu tak miła, Poznali ją żołnierze. Wiara się skupiła wkoło mistrza. Słuchają, wspominają sobie ów czas okropny, kiedy na ojczyzny grobie zanucili tę piosnkę i poszli w kraj świata. Przywodzą na myśl długie swej wędrówki lata po lądach, morzach, piaskach, gorących i mrozie. Pośrodku obcych ludów, gdzie często w obozie cieszył ich i rozrzewni ten śpiew narodowy. Tak rozmyślając, smutnie pochylili głowy. Ale je wnet podnieśli, bo mistrz tony wznosi, natęża, takty zmienia, coś innego głosi i znowu spojrzał z góry. Okiem struny zmierzył, złączył ręce, obrącz w dwa krążki uderzył. Uderzenie tak sztuczne, tak było potężne, że struny zadzwoniły jak trąby mosiężne i z trąb znana piosenka niebu wywionęła. Marsz triumfalny, jeszcze Polska nie zginęła, marsz Dąbrowski do Polski i wszyscy klaskali. Wszyscy, marsz Dąbrowski, hulem okrzyknęli.
Z cyklu Nasze Kulturowe Dziedzictwo o Józefie Wybickim przygotowali dla nas pani Aneta Kolańczyk i pan Janusz Lysogląd. Dziękujemy bardzo serdecznie.